Chwała Jezusowi. Jaka radość i przywilej być z wami dzisiaj tutaj. Być na farmie nadziei. Czyli słowo farma mi się kojarzy z hodowaniem, z oraniem pod prąd, z wyrywaniem czegoś z ziemi. I myślę, że ta nazwa tutaj, farma nadziei, jest bardzo adekwatna do tego, co tutaj się dzieje. Dlatego, że wiem, że wielu z tych, którzy tutaj na tej farmie rosną i mieszkają, zostali wyrwani z gruntu, w którym byli skazani na śmierć. Ale wbrew nadziei jest nadzieja od Boga. Chwała Jezusowi. Ja wierzę, że nie przyszliśmy tutaj po prostu wysłuchać jakiegoś kazanka, posłuchać kazania i pójść do domu z oceną tego kazania, czy to ono było dobre, czy było złe. Wierzę, że przyszliście tutaj i przyjechaliście, żeby przeżyć z Bogiem Wszechmogącym kolejny raz dzień i karmić się Jego Słowem. I żeby na tej farmie nadziei karmić i budować swoją nadzieję, swoją wiarę, która będzie nas umacniać. Wiecie, chciałbym dzisiaj głosić o takim zaproszeniu, które każdemu z was w życie daje Bóg. To, co dziś będę głosił, dotyczy ciebie, kimkolwiek jesteś. Tutaj brat powiedział, że są na sali pastorzy. Jeśli jesteś pastorem, to cię to słowo dotyczy. Jeżeli zaś po raz pierwszy w życiu w ogóle jesteś na takim zgromadzeniu i nigdy wcześniej nie byłeś, również dotyczy ciebie to słowo. Nie będę dziś głosił dla zaawansowanych czy niezaawansowanych. Chciałbym się dzielić z wami dzisiaj prawdą Słowa Bożego, które dla każdego przemawia tak samo. Chcę mówić o naszej wierze. Nie wiem, czy kiedyś zastanowiliście się o naszej wierze w to zaproszenie i tym, co następuje, jeśli nasza wiara jest prawdziwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanowiliście się, bracia i siostry, w czym moja wiara lepsza jest od wiary, którą ma diabeł. Ja wiem, że dla niektórych może być szokiem, jeśli powiem, że diabeł wierzy. A więc przejdźmy ten pierwszy punkt i powiedzmy sobie jasno, diabeł wierzy w Pana Boga. Powiem więcej, diabeł wie nawet, a nie tylko wierzy, że Bóg istnieje. Dlatego, że star się z Bogiem, ściera się z Bogiem, stoi przeciwko Niemu. Kiedyś słyszałem świadectwo pewnego brata więzionego w czasach komunizmu i kiedy przesłuchiwało go KGB, mieszkaliśmy kiedyś w Rosji i bracia często nam opowiadali. I ten brat mówił, gdy go przesłuchiwało KGB, bili go, krzyczeli na niego, mówili, że Boga nie ma. On powiedział, że taka myśl mu przyszła do głowy i to zamknęło ich usta. On powiedział tak, jeżeli Boga nie ma i rzeczywiście wy, jako oficerowie KGB, nie wierzycie w Niego, to za co wy mnie tak bijecie i za co mnie prześladujecie? Za to, że wierzę w coś, czego nie ma? Wy dobrze wiecie, że Bóg jest i przeciwko Niemu stoicie. Bo jeżeli czegoś nie ma, a ktoś w to wierzy, to mu właściwie można tylko współczuć i najwyżej go do szpitala psychiatrycznego mogą posłać. Wiecie, wiara. W czym moja wiara jest lepsza niż wiara diabła? Myślę, że to pytanie ma sens, jeżeli sobie odpowiemy na to, w co diabeł wierzy w takim razie. Wiecie o tym, że diabeł wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I demony też w to wierzą. Zresztą krzyczały to, pełzając u stóp tego, który rzeczywiście był Bogiem, był Synem Bożym. Diabeł również wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, że jest tym właściwym, objawionym Synem Bożym. Diabeł wierzy w to, że Pan przyjdzie wkrótce, bo Słowo Boże mówi nam, że wie, że mam czasu niewiele, a więc wierzy również, że tym prawdziwym zwycięzcą będzie Jezus. Diabeł wierzy w wiele rzeczy, w które my wierzymy i myślimy, że czyni nas to lepszymi. Ale gdybyśmy się przyjrzeli, w co wierzy diabeł, może się okazać, że jego wiara jest dużo lepsza niż nasza. My wierzymy, bo babka wierzyła, bo dziadek wierzył, bo ojciec wierzył. Wierzymy, bo gdzieś przeczytaliśmy, albo nawet może dlatego wierzymy trochę, bo w kościele mówią, że tak jest. Właściwie nie wiemy dlaczego, no ale tak wszyscy mówią, to przecież nie będziemy się wybijać. Ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, wchodząc powoli w dzisiejszy temat, że nie wyznanie jest prawdziwą wiarą, ale nasze życie jest prawdziwym dowodem naszej wiary. to, co czyni nasze życie. Tak samo jest z miłością. Na całym świecie wielu ludzi wstępuje w różnego rodzaju związki i wyznaje sobie miłość. Niewielu z nich, mając siwe głowy, dalej trzyma się za ręce. Nie to, co się mówi, to, czym się żyje. Pasja, która scala nasze życie z Bogiem, jest prawdziwą wiarą. Najczęściej w moim życiu prawdziwą wiarą okazywało się to, co czasami w rozpaczy, czego się chwytałem, dużo bardziej niż to, co doktrynalnie prawidłowo, politycznie korekt wyznawałem przed ludźmi. Wiara diabelska polega na samej wiedzy, a nasza wiara ma być pasją i miłością. Wiara diabelska może być dużo głębsza w teologicznej wiedzy. Nikt z nas prawdopodobnie nie zostanie lepszym teologiem niż diabeł. Jest świetnym teologiem, bo zna sprawę z wszystkich stron. Ale to, co odróżnia nas od wszystkiego, co napełnia wszechświat, ziemię i podziemie, to jest to, że możesz kochać Jezusa, wyznawać Mu tą miłość. I Twoja miłość może być większa niż wszystko. I tego nie znajdziecie nigdzie indziej, tylko w prawdziwym sercu. Zastanawiałem się czasem, co myśli taki duchowy świat, kiedy widzi takiego małego człowieczka jak ty albo ja, kiedy widzi człowieka takiego jak ja, który z dna i z grzechu został wyrwany, żeby wierzyć i chodzić za Jezusem. Kiedy widzi takiego człowieka jak ty, może wykształconego, może nie, może jesteś bogaty, a może jesteś bardzo biedny, może jesteś taki czy owaki, ale duchowy świat widzi twoją pasję i widzi, jak idziesz, jak służysz Bogu, jak jako kruchy człowiek, czasem nie mając nic w rękach, stajesz w nadziei, wbrew nadziei. Kochasz wbrew nienawiści na całym świecie. Chodzisz wbrew logice tego świata. Chciałbym dzisiaj wam opowiedzieć o zaproszeniu. O zaproszeniu, które otrzymali pewni ludzie. Wiem, że obecni tutaj na sali ludzie, którzy są w kościele trochę dłużej niż rok, na pewno już słyszeli kazanie z tego fragmentu Słowa Bożego. Sztandarowy fragment Słowa Bożego, ale chciałbym w niego dzisiaj wejść. Chciałbym, aby ten fragment Słowa Bożego poprzez Ducha Świętego dotarł gdzieś do głębi naszych egoizmów, do głębi tego, co mamy poznanie, a wierzę, że Duch Święty, używając to słowo, będzie przekonywał o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie i będzie was pocieszał, zachęcał i budował. Przejdźmy do Słowa Bożego. Jeśli masz przy sobie Biblię, proszę otwórzcie wasze Biblię na Ewangelii Łukasza, 14 rozdział. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 16 werset i będziemy czytać do 24. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 16 werset. 14-16, Ewangelia Łukasza. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi między opłotki, przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Widzę w tej historii, to jest przypowieść. Jak rozumiem i co wynika z mojego poznania, przypowieści nie można traktować na takiej zasadzie, wiecie, jak książki historycznej, czyli rozważać każdy jej detal. Ale myślę, że w tej przypowieści, pewne rzeczy są celowo dla nas podane. Pan posyła swojego sługę w godzinę wieczerzy. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i co zrobił? Zaprosił ilu ludzi? Wielu. Przygotował i co zrobił? I zaprosił. I posłał swojego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. To, co wynika z tego fragmentu tutaj, to jest, że zostało przygotowane coś, o czym ludzie zostali powiadomieni, a kiedy przyszedł właściwy czas, mieli stanąć na swoim miejscu. Wiecie, chcę w tej przypowieści pokazać wam zaproszenie, które otrzymaliśmy od Boga, aby stanąć kiedyś na cudownym, cudownym miejscu przed świętym Bożym obliczem i aby już dzisiaj wiernie i blisko chodzić ze swoim Bogiem. To nie otrzymanie zaproszenia jest sednem tej historii, ale odpowiedź na to zaproszenie. Wielu ludzi może otrzymać zaproszenie Ewangelii od samego Pana. Wielu ludzi może być zaproszonych, ktoś im powie: przyjdź do naszego zboru, czy do naszego kościoła, zgromadzenia, szukaj Słowa Bożego, szukaj Pana. Wiecie, można tego zaproszenia używać przez jakiś czas dla swojego zysku, ale kiedy Pan naprawdę zawoła na spotkanie, na które Cię zaprosił, można nie pójść. W mojej do tej pory 13-letniej, 12-letniej, powiedzmy, służbie spotkałem się wielokrotnie z ludźmi, którzy przyjmowali zaproszenie. Nawet się nim szczycili, nawet mówili swoim bliskim: zobacz, kto mnie zaprosił. Mówili o Panu, zdawało się, że Go kochają, ale przy pierwszym miejscu, w którym brzmiał Boży głos: zostaw to, chodź, idź, naśladuj mnie, nie idź tam, gdzie idzie cały świat. Ci ludzie rezygnowali. Okazało się, że właściwie chlubili się tylko zaproszeniem, lecz nie chlubili się Panem. Chlubili się tym, że zostali zawołani, ale tak naprawdę wcale nie zamierzali tam iść. Wystarczyła im radość z tego, że Bóg o nich nie zapomniał. Wystarczyło im jakby satysfakcja z tego, że jakiś tam rodzaj chrześcijaństwa czy Ewangelii przyjęli do swojego życia. Moje przesłanie z tego pierwszego punktu, który tu omawiam, brzmi dzisiaj, że Biblia mówi: zaprosił wielu, a tutaj mamy trzy wymówki. Chociaż zaprosił wielu, mamy trzy wymówki. Ja myślę, że te trzy wymówki reprezentują to, co reprezentują, ale ja bym je też mógł odnieść do ważnych dziedzin naszego życia. Pole tu jest, woły, jest małżeństwo. Wiecie, nie chcę za bardzo szukać, co oznacza co, bo tak jak powiedziałem, jest to przypowieść powiedziana w konkretnym celu przez Jezusa, któremu ludzie mówią i próbują tłumaczyć, kto jest błogosławiony, kto nie jest. Jezus chce im pokazać, że zna głębię ludzkiego serca i że Bóg naprawdę wie, co jest prawdą, jeśli chodzi o ludzi. Ta historia to jest historia o lekceważeniu wyciągniętej Bożej ręki. To jest smutna historia o zlekceważeniu i zdeptaniu cudzej miłości. I teoretycznie być może każdy z tych ludzi, otrzymując zaproszenie na to wesele, radował się, może uważał się za bardzo ważnego, może nawet to zaproszenie powiesił w ramce w domu i powiedział: zobaczcie, mnie zaprosił taki ważny Pan. Ale już w głębi serca wiedział, że jeśli przyjdzie co do czego, i tak nie zamierzał się nigdzie wybierać. Miał już swoje życiowe plany, dawno poukładane i ustalone. To jest według mnie historia, opowieść o bezbożnikach. Wiecie, kto jest bezbożnik? Samo to słowo, jeżeli się w nie wsłuchacie, powie wam, kto to jest. Bezbożnik to nie jest złodziej. Bezbożnik to nie jest człowiek ani zły, ani dobry. To nie jest człowiek, którego możemy określić, że on jest fajny albo niefajny. Bezbożnik to jest człowiek bez Boga. To jest człowiek bez Boga, to jest bezbożnik. Czy jesteś dzisiaj wieczorem tutaj, a może jesteś bezbożnikiem? Może twoje życie, twoje małżeństwo, twoja praca, twoje wszystko, co masz, przebiega w cieniu zaproszenia. Mówisz, no na pewno pójdę do nieba, mówisz, Bóg jest miłością, czujesz w sercu, że Bóg zaprasza wszystkich, ale tak naprawdę być może w swoim życiu żyjesz bez Boga i czynisz wszystko sam. Kiedyś zadałem moim przyjaciołom, mieliśmy takie spotkanie grupy, takie pytanie, które zwaliło nas na modlitwę. Co właściwie zmienia to, że Jezus jest Panem w moim życiu? Czy tylko to, że nie pijemy i nie palimy, to już jest, idziemy do nieba z tego powodu? Ja myślę, że nie pijemy i nie palimy nie dlatego, żeby za to pójść do nieba, ale dlatego, że po prostu do nieba idziemy i pewne rzeczy nie robimy, bo nie chcemy. Ale co zmieniło? Która dziedzina twojego życia, bracie, siostro, przyjacielu, kimkolwiek jesteś, jest naprawdę zmieniona przez Jezusa, że Jezus jest jej Panem? Finanse? Małżeństwo? A małżeństwo można by podzielić jeszcze na wiele dziedzin. To jest opowieść o bezbożnikach. Ludziach, którym Bóg nie był potrzebny. Chcieli wszystko bez Boga. Zauważam dzisiaj, że pojawia się w Polsce nowy rodzaj chrześcijaństwa. Wiecie, o ile 20 lat temu człowiek mógł iść do zboru i z reguły miał gwarancję, że ludzi, których spotka w zborze, to są ludzie albo wierzący już i nawróceni, albo ludzie, którzy znajdują się pod działaniem Słowa Bożego i wkrótce się nawrócą, albo ludzie, którzy znajdują się pod działaniem Słowa Bożego i wkrótce uciekną z Kościoła, bo nie będą chcieli. O tyle odkrywam dzisiaj nowy rodzaj, nowy stwór. Pojawił się w naszych zborach nowy mutant, nowa istota. Nieodrodzony protestant. Nieodrodzony członek kościółka. On siedzi w ławce, mruczy pod nosem chwała Bogu, nosi Biblię pod ręką, ma nawet podkreślone niektóre wersety. Jest nieodrodzony. Gdyby zabrzmiał głos trąby i Kościół zostałby pochwycony, nawet by o tym nie wiedział. Widzę ich, niedawno usługiwałem w jednym zborze i widzę ich, widziałem ich. Widziałem ich w moim zborze, którym byłem pastorem. Widzę ludzi, którzy są w kościele, siedzą, ale to nie są ludzie odrodzeni. Oni po prostu fajnie się z nami czują. To są ludzie, którzy chcą w swoim życiu doświadczać efektów starej Ewangelii, ale nie chcą w nią wierzyć, wolą wierzyć w nową. Chcemy efektów tej starej, ale wolimy przyjmować tą nową. Nową, lekką Ewangelię. Ewangelię, która mówi, że Bóg jest miłością, że nikomu się nic złego nie przydarzy. Gdyby tyle starczyło, Syn Boży nie doznałby hańby. Opowieść o bezbożnikach. Bezbożnik. Człowiek, który nie potrzebuje Boga. Rzekł głupi w sercu swoim. Nie ma Boga. Biblia mówi, że zostanie przyrównany do głupca ten, który słucha Słowa Bożego, a nie wykonuje go. Który nie chce według niego żyć. Jeśli zostanie przyrównany do głupiego, to właśnie dlatego, że Bóg powiedział, że rzekł głupi w sercu swoim. Że po prostu Boga nie ma. Chciałbym zobaczyć, co dziwnego mówi pierwszy człowiek. Bo tak jak już powiedziałem, cieszymy się z zaproszenia, ale czy chcemy to zaproszenie przyjąć? Werset 18 mówi, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Jezus specjalnie wybrał 3 przykłady. Zaproszonych było wielu, ale przykłady są wybrane 3 i chciałbym o nich teraz pomyśleć. Nie musicie się ze mną koniecznie zgadzać, że to oznacza właśnie to, bo przypowieści mają to do siebie, że są o tym, o czym właśnie Jezus je mówił i nie ma sensu do nich dopasowywać nie wiadomo czego. Ale coś tutaj zaczynam widzieć. Wiecie, po pierwsze, ten człowiek mówi do Pana, który go zaprosił, który wcześniej się z nim umówił i posyła w danej godzinie sługę i mówi, chodź, wszystko gotowe. Mówi, kupiłem pole, muszę pójść je zobaczyć. Dzisiaj byliśmy razem z pastorem Andrzejem, który tu siedzi, u innego brata, wspaniałego kaznodziei, u brata Guńki w Cieszynie. I jego żona powiedziała, że przygotuje nam obiad. I pytała, na którą mam przygotować obiad? Umówiliśmy się. I kiedy przyszedł czas, ona przyszła do góry, tam, do, gdzie pracowaliśmy razem i mówi, chodźcie, obiad jest gotowy. Co by było, gdybyśmy wtedy powiedzieli, nie, 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 siostro, wiesz, my musimy już jechać, umówiliśmy się, kupiliśmy nie wiadomo co. Ona by powiedziała, moment, ja przecież wam powiedziałam, że jesteście zaproszeni. Teraz was tylko woła, chodźcie, wszystko gotowe. Ci ludzie zostali zaproszeni. Tak tu wynika z tego tekstu. Ale gdy Pan zawołał, nagle okazało się, że kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Nikt nie kupuje pola, zanim go nie obejrzy. Ja nie wierzę, że on kupił. Fizycznie nikt nie kupuje pola, zanim go obejrzy, ale duchowo? Kiedy to czytałem, przyszło mi do głowy, że duchowo też się sprzedaje pole. Pole to może być nasza dziedzina życia, w której siejemy, na którą trudzimy się, pracujemy. Zwróćcie uwagę, że o ile fizycznie niewielu znajdziecie głupców, którzy kupiliby pole, nie obejrzawszy go najpierw. Nie zgodzilibyście się, gdybym wam powiedział, słuchajcie, chcę wam sprzedać dom na drugim końcu świata, na pewnej wyspie koło Brazylii. Kupujecie, ale teraz, albo w ogóle. Momencik, ja muszę zobaczyć. Wiecie, jesteśmy chytrzy fizycznie, materialnie, ale duchowo, jakże często ta smętna wymówka okazuje się prawdą. Pole to miejsce wzrostu tego, czym żyjemy. Są specjaliści. Ich dziedzina, ich sprzedaży i działania nazywa się okultyzm. Sprzedają ludzie pole. Ludziom pole, którego nigdy nie widzieli i nigdy nie zobaczą. Pole, które będzie pożerać wszystkie ich siły, a które nigdy nie przyniesie im błogosławieństwa wzrostu. Wiele kultów i okultyzm proponuje ludziom pole, coś bez oglądania, żeby tylko chcieli to wziąć. Masz tutaj pole, uwierz w to. Takim polem jest, kiedy człowiek szuka zdrowia i nie wie, gdzie to zdrowie znaleźć. Przychodzi okultysta i mówi, masz tu leki homeopatyczne. Nikt nie wie, jak działają. Nikt nie wie, dlaczego działają. Powiem wam, znam wierzących ludzi, biblijnie podobnież wierzących, którzy korzystają z homeopatii, jeszcze bezczelnie jej bronią. Homeopatia jest zwykłym szamanizmem ubranym w naukowe słowa. Podobnie jak horoskopy. Horoskopy to szamanizm, to magia ubrana w lekkie, zabawne stwierdzenia lub naukowe stwierdzenia. Kiedyś nazywał się szaman, a teraz mówi na siebie bioenergoterapeuta. Lepiej brzmi, bo do szamana by dziś nikt nie chciał pójść. To samo oszustwo, tylko inne słowa. To samo oszustwo, tylko inne słowa. Cię przypomina mi to trochę komedię, kiedyś widziałem w telewizji. Jak facet przyszedł do restauracji, kelner mu przyniósł wino i mu pokazał naklejkę. On mówi, że takiego nie chce. Poszedł do kuchni i przykleił inną. Ten facet się zgodził. I mu nalał. Właściwie pił to samo. W przeświadczeniu, że dostał coś lepszego. Jakże wielu ludzi kupuje pole, którego nie zna i wchodzi na terytoria, z których potem nie może uciec. Ile razy jako duszpasterz otrzymywałem telefony. Musiałem pomagać ludziom w rozpaczy. Kiedyś przyszła dziewczyna, która potrzebowała modlitwy. Słyszała nocą głosy. Była w straszliwy sposób napastowana demonicznie. Nigdy nie wierzyła w żadne demony, w żadne diabełki. Zawsze jej się wydawało to zabawa, śmieszne. Ja jej powiedziałem jedną rzecz. Pamiętaj, diabeł nie zna się na żartach. Jeżeli tobie pasuje zabawa z diabłem, że to są żarty, to on to nazwie żarty. Myśliwemu wszystko jedno, jak zwierzyna nazywa jego broń, byle zastrzelić. I ona mówi, ja nie wiedziałam. Powierzyła moje życie, mówi, zespołowi rockowemu, z którym śpiewam. Wszyscy jej znajomi, wszystko w jej życiu było związane z dziedziną, której nigdy nie znała, a na którą weszła. Jakże często też to pole może oznaczać coś, nasze własne chcenie. Nasze własne chcenie, żeby po swojemu siać, po swojemu zbierać i chociaż Jezus przychodzi i mówi ci, stój! Nie musisz sam walczyć o swoje życie. Stój, nie musisz sam ryć i orać nie wiadomo jakich nowych rzeczy, ale chodź, zastawiłem ci stół. Chodź i weź to, co jest gotowe. Z mojej miłości. Chodź i weź i spożywaj. Jeśli jesteś spragniony, chodź się napij. Jeśli jesteś głodny, chodź przyjdź. Kto do mnie przyjdzie, już nigdy nie będzie pragnął. Nigdy nie będzie łaknął. On mówi, ja pragnącemu dam. ja mam, ja wam dam, mówi. Ktoś zaprasza, by jeść i przyjść to, co gotowe, ale on mówi, ja kupiłem pole, będę sam po swojemu orał. Nie trzeba siać, nie trzeba pielęgnować i zbierać, by po ciężkich przygotowaniach podać do stołu swój rodzaj świętości. Bóg mówi, choć masz, nie musisz szukać specjalnej duchowości. I człowiek ma naturę bardzo dziwną. Przynoszą człowiekowi 50 złotych i mówią, bierz, on mówi, nie, no co ty, a za co? To kładą na stole, idą, on patrzy, ukradł. Wziąć za darmo nie chce, ale jak można, nikt nie widzi, to czemu nie? To się nazywa pycha. Zbawienia za darmo wielu ludzi nie chce. Ale jeżeli by można było to załatwić jakoś inaczej, to czemu by tego nie wziąć? Wiecie, i oto tak człowiek pragnie zapracować na wszystko sam. Czasem ciężkim życiem lubi się umartwiać, biczować tam, gdzie nie trzeba. Kiedy Biblia w ogóle nie wzywa do biczowania. Biblia w ogóle nie wzywa do tego, żeby umartwiać się na sposób, który przynosi ból. Biblia wzywa, by umartwiać się na sposób, który przynosi śmierć. Jezus mówi, nie chodźcie za mną i katujcie samych siebie. Cierpcie do końca waszych dni, a może za to, że cierpicie, to jeszcze kogoś wycierpicie. On mówi, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Bierze swój krzyż i mnie naśladuje. Pan Jezus nie mówi, że musisz cierpieć całe życie i że twoje chrześcijaństwo ma być jednym wielkim odmawianiem sobie wszystkiego i cierpieniem. On mówi, stary człowiek musi umrzeć, musi pójść na krzyż. I jeśli w ogóle Biblia mówi o umartwianiu się, a mówi, to mówi o umartwianiu starego człowieka. Z jego pożądliwościami, z jego żądzami, z jego złem. A umartwiać to znaczy doprowadzać do śmierci tak naprawdę. Biblia nie wzywa do cierpienia. Biblia wzywa do śmierci starego ja. Bóg chce, żeby nowy człowiek żył, który będzie się cieszył Bogiem. Wiecie, o wiele prościej jest, nie wiem, zmienić ubranie i ubrać sobie ubranie, które będą ludzie nazywać duchowym ubraniem. I mówić, ja jestem duchowny. Wielu ludzi chodzi po ulicy, bo mają inne ubranie i mówią, jesteśmy duchowni na przykład. Można uprawiać wyuczone celebracje, ale niełatwo jest uwierzyć Bogu jak dziecko i zostawić po prostu siebie, żeby zyskać Chrystusa. Dla wielu ludzi to jest niezrozumiałe. Pamiętam, jakim wielkim obrazem mojego duchowego życia był mój mały syn kochany. Mam trójkę dzieci. Z radością kocham ich, wiecie, i zrozumiałem, jak Bóg mnie pokochał. I z radością patrzę na nich. I pamiętam mojego kochanego Janka maleńkiego, kiedy biegnie. Albo Danielka, kiedy był mały. Wiecie, każdy z was, kto miał dzieci, to wie, że mały chłopiec rozpędza się i z wielkim śmiechem biegnie do przodu, a tata i mama zanim, stój, on ha, 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 i biegnie. I nagle łup! I następuje cisza. Podchodzisz, oczy pełne łez i dwie wyciągnięte ręce chcą się tulić do taty. Jaki to był wielki obraz dla mnie mojego duchowego życia. Ile lat w moim życiu biegłem z głupim śmiechem, nie słysząc za sobą wołania ojca. Człowiek często musi uderzyć w ścianę i dobrze po niej zjechać na ziemię, żeby zechciał posłuchać. Żeby zechciał zrozumieć, że jest ktoś, kto chce wziąć jego życie i poprowadzić za rękę. Ileż to razy biegłem z głupim śmiechem tam, gdzie nie powinienem był biec. Ile nieprzespanych nocy, ile krzywdy. I powiem wam, największym świadectwem, jakie może we wszechświecie zabrzmieć, jest to, że Jezus przyszedł w twoje i moje zmarnowane życie i podniósł nas. Nie ma większego przesłania w Biblii. Nie ma większego przesłania w Biblii. Człowiek chce zapracować na Boże zbawienie, a Bóg mówi, masz je gotowe za darmo. Każdy z was, kto ma syna, który jest mały, czy córkę, powiedzcie mi, co mi może dać na przykład mój 3-letni Jasiu albo mój prawie 9-letni Daniel. Gdybym chłopców posadził na krześle i powiedział, chłopcy, co mi możecie dać w zamian za moją miłość, w zamian za moją opiekę? Czym możecie mi zapłacić? Wiecie, wszystko, co mogliby wziąć, to pójść do swojej szafki z zabawkami i powiedzieć: tata, tyle mamy. Tylko jest jeden problem, tata. Wszystko, co mamy, mamy od ciebie. I ty za to zapłaciłeś. Tyle, co człowiek może dać Bogu, powiedzcie. Co możesz zaproponować w zamian za twoją duszę? Co możesz dać, czego byś nie otrzymał z góry? Czasem ludzie myślą: ofiaruję moją pracę i władzę Bogu. Piłat już usłyszał: nie miałbyś, gdyby ci nie było dane. Nie miałbyś niczego. Byłbyś może gdzieś jakąś mgłą unoszącą się nad górami, gdybym cię nie powołał do życia. Nieraz mówię ludziom, że człowiek, wiecie, myśli, że jest kimś wielkim. I nieraz tłumaczę to ludziom, że jeśli chcesz wiedzieć, jaki jesteś wielki, idź do sklepu ogrodniczego. Worek ziemi, 8 zł kosztuje. Tyle Bóg potrzebował, żeby cię zrobić. Wiadro wody i worek ziemi. A reszta to Boże tchnienie. Szokujące, prawda? Chwała Jezusowi. Popatrzcie na siebie, kim jesteście. To Boże życie. Chwała Jezusowi, prawda? Co człowiek może dać Bogu? Wiecie, trzeba tylko naprawdę chcieć iść. Nie tłumaczyć się, że sam posadzę, że sam obejrzę, co mogę na tym posadzić, że kupiłem, że zapłaciłem. Ja myślę, że Jezus nie był przeciwny ani polu, ani wołom, ani małżeństwu. I chcę o tym jeszcze potem powiedzieć. Ale chcę z całym przekonaniem wam powiedzieć, że wierzę, że Bóg chce wejść w każdą dziedzinę naszego życia. Wierzę, że Jezus z radością powiedziałby temu człowiekowi, że ten Pan by mu to z radością powiedział: chodźmy razem na twoje pole, a ja ci powiem, co na tym polu będzie. Mój przyjaciel kiedyś kupił pole. Tylko no, obejrzał je, ale z wierzchu. Nie popatrzył dokładnie. I wiecie, kiedy już powbijali kołki, obok sąsiedzi też wbili kołki i przyjechały ciężarówki, przywozili piasek, cegły. On patrzy, a na sąsiedniej działce obok jakiś facet z różdżką chodzi. I się go pyta: co pan robi? On mówi: szukam wody, zlecono mi tu poszukiwanie wody. On mówi: to jest bzdura, to jest grzech. To jest wbrew Słowu Bożemu. Tamten się popukał w czoło, pomyślał: wariat. I kiedy przyszedł właściciel działki, mój kolega mówi do niego: nie powinieneś był zapraszać. I mu głosił Ewangelię i mu powiedział, co to jest. Tamten człowiek cię oszuka. On mówi: to jak miałem? On mówi: trzeba się modlić. Mówi: to ty się módl. Wiecie, on poszedł do domu i nagle sobie zdał sprawę, że stanął na ringu z wielkim przeciwnikiem. Bo to po jednej stronie zawodowy różdżkarz, a po drugiej stronie on i teraz ma się modlić. I stwierdził, że tak właściwie on też nie wie, gdzie jest woda. Ale zaczął się modlić. I przyszło w jego serce przekonanie, gdzie ma kopać studnię. Powiem wam, na najlepszą studnię w okolicy. Nikt takiej studni nie miał. Pan przyszedł na jego pole. Pan, dla którego on miał czas. Pan, któremu nie musiał się tłumaczyć: Panie Boże, wiesz, ja teraz nie mogę temu różdżkarzowi głosić, no bo ja pole kupiłem, muszę pooglądać. Tak mi to przychodzi do głowy. Zobaczcie, że może dzielę się dziś takimi luźnymi myślami, ale chcę, aby, wiecie, Duch Święty sam głosił do naszego serca. Nasz wewnętrzny człowiek musi się żywić Jego przesłaniem, Jego słowem. Wiecie, człowiek ma swoją dietę i nie wszystko jest dla człowieka pożyteczne i zdrowe. Wszystko można zjeść, ale nie wszystko jest zdrowe. Słyszałem o facecie, który chciał się dostać do Księgi Guinnessa i ogłosił, że zje swój rower. I zjadł. Kiedy się go pytali, jak on go zjadł? On mówi, że ścierali na wiórki po trochu i wrzucał w chleb i zjadał. Aż cały zjadł po paru miesiącach. I ogłosili, że facet, gość zjadł rower. Z oponami, z łańcuchem, z wszystkim. Dało się. Przeżył. Bo zjadł po trochu, ale wiecie, człowiek ma swoją dietę. Wszystko można, ale nie wszystko jest pożyteczne. I duchowy człowiek też ma swoją dietę. Duchowy człowiek ma swoją dietę i nie wszystko mu wolno. Nie wszystko jest dla niego zdrowe. I powinniśmy rezygnować ze swojego wysiłku zapewnienia sobie duchowych przeżyć. Wiecie, świat ma bardzo ubogi duchowy pokarm. Kiedyś byłem świadkiem, jak człowiek po bogato zakrapianej imprezie z jedzeniem powiedział: a teraz coś dla ducha, i słuchali poezji, która była jedną wielką rozpaczą nad samotnością, pomyślałem sobie, ja dziękuję za taki pokarm duchowy. Tylko w depresję może spędzić taki pokarm duchowy. Jedno wielkie użalanie się, wiecie, i to poezja się nazywało. Sam siebie. Człowiek sieje nic. Zbiera nic, całe życie nic wiąże w snopki, potem karmi się tym niczym, jest niczym i mówi, że jest kimś. A Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Czyli nic jest jedynym produktem waszego starania. Pozornie czegoś się dorobił, za parę lat okazuje się, że jest to niczym. I człowiek mówi, to moje zbiory. Wiecie, mamy taki duchowy żołądek. Karmisz się Słowem Bożym, będziesz żył. I ten duchowy żołądek jest tak żarłoczny, że jeżeli zaczniesz się karmić Bożą miłością i Bożym Słowem, nie będziesz mógł przestać. I człowiek potrzebuje tak wiele duchowego pokarmu, że nie jest w stanie go sam wyprodukować tyle, ile potrzebuje. I dlatego taki sprawiedliwy tylko z łaski może przeżyć. I inaczej nie przeżyje. To Bóg sam zostawia stół. I to Bóg czyni nas kimś albo nikim. Dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd, mówi Słowo Boże. Wiecie, usługiwałem na wielu pogrzebach. Usługiwałem już na pogrzebach ludzi bogatych, których było stać na wszystko. I usługiwałem na pogrzebach u takich ludzi, że musieliśmy nawet złożyć składkę na trumnę i na kawałek ziemi, bo nawet tyle nie mieli. Nic nie mieli. Ale jedną rzecz mieli wszystko wspólną. Nieboszczyk w trumnie, czy biedny, czy bogaty, wyglądał tak samo. Ten bogaty nie wyglądał wcale szczęśliwszy od tego biednego. Jeden i drugi leżał w trumnie, jeden i drugi miał złożone ręce, jakiś czarny garnitur. Jeden i drugi udawał się w beznadziejną, bezboga podróż, a właściwie już tam był. Jeden i drugi byli równi w obliczu śmierci. Dane było umrzeć, a potem sąd. Wszystko, co można wziąć do nieba. Ktoś kiedyś tak powiedział, słyszałem to. To jest to, co daliśmy w naszym życiu innym. Wszystko, co można wziąć ze sobą tam, to jest to, co ofiarowaliśmy u Jezusa, Jezusowi, w Jego banku, w którym nie przepada ani jeden złoty. W Jego banku, w którym dwie lepty dane przez biedną wdowę, przez tysiące lat, przez 2000 lat, przynoszą miliardy. W banku, w którym nawet setki milionów, które gdzieś ktoś próbuje na ziemi chować, nie przynoszą niczego. W banku, w którym liczy się zupełnie co innego. Jezus odsłania jeszcze inne motywy ludzkiej odpowiedzi na Ewangelię. Człowiek odrzuca ją, bo jego własna mądrość i prywatne błogosławieństwo są dla niego fundamentem. To jest ta druga wypowiedź. Kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Czasem rzeczywiście interes wygląda dobrze, rozkręca się i nie widać jeszcze krachu. Wiecie, czasami to jest straszne, ale nie mieliśmy nic, a kiedy Bóg daje nam coś, to już nie mamy dla Niego czasu. Czy wyobrażacie sobie mnie jako ojca, jak wchodzę do moich malutkich dzieci? Trójka ich się bawi, moich dwóch synów, malutką córeczkę mam jeszcze, która ma 6 lat ponad. Bawią się zabawkami, a jak wchodzę im do pokoju, mówię, dawaj zabawki, ja to będę miał u mnie w pokoju teraz. Czy wyobrażacie sobie ojca, który chce dzieciom zabrać to, co im dał? Czy ludzie nie uwierzyli diabelskiemu kłamstwu, wierząc w to, że Bóg chce im zabrać to, czym ich ubłogosławił? Miałem kiedyś przyjaciela, biednego człowieka, który modlił się o powodzenie, a kiedy przyszły lepsze czasy, dorobił się i założył 3 sklepy i biznes. I wiecie, o ile wcześniej był na każdej modlitwie, był na grupie, był na środowym wykładzie, był w niedzielę, o tyle najpierw zniknął z modli i z grup. Potem zniknął ze środowych nabożeństw, a potem już przychodził i to często 15 po 10 w niedzielę rano na nabożeństwo niedzielne. I kiedyś mu powiedziałem, tak mi Ciebie żal. Kiedyś głosiłeś i mówiłeś mi o Bogu. Dziś nie masz dla Boga czasu, bo jesteś bogaty i masz wszystko. Chodź się pomodlimy, żeby jeden z tych Twoich sklepów zbankrutował. Nie, nie, nie. Absolutnie. Coś Wam powiem. Jest dzisiaj znowu nędzarzem. Nie ma nic. Wszystko stracił. Sklepy, które mu świetnie szły początkiem lat 90. wszystkie padły. Same. Co człowiek sieje, to i żną będzie. Gdy nasza wdzięczność za to, co dał Pan, brzmi: nie mam dla Ciebie już czasu, bo mi zbyt wiele dałeś. Bóg nas kocha i nie pozwoli, byśmy zginęli w tym. Nikt na świecie nie stanie nigdy przed Bożym obliczem i nie będzie mógł powiedzieć do Boga: idę do piekła przez Ciebie, bo mi za dużo dałeś. Albo: idę do piekła przez Ciebie, bo nie uderzyłeś wtedy, kiedy należało. Wiecie, często kiedy syn dorośnie i jest złym człowiekiem, żałuje, że mu ojciec nie przylał. Często kiedy syn dorośnie i przypomina sobie, jak mu tata dał pupę, jak był mały, to mówi: dobrze tata wtedy zrobił. Chociaż kiedy jest mały, wcale nie mówi, że to dobre. Nieraz mówiłem ludziom, używałem przykładu, że kiedy ja wymierzam karę mojemu synowi, to nie myślcie, że biorę syna, biję, on mówi: tato, bij mocniej, bo będę kiedyś szlachetnym człowiekiem. Tato, wal mocniej, bo to naprawdę ze mnie zrobi człowieka. Nie, on krzyczy: nie, ratunku, tata, nie. Krzyczy: mama, tata, prosi o przebaczenie, które najczęściej uzyskuje. On wcale nie uważa, że mu się należy. Przebaczam mu wtedy, kiedy już widzę, że uznał, że mu się należy. Kiedy dorośnie, wiem, że najbardziej go zrani niesprawiedliwość, a najbardziej zbuduje sprawiedliwość, która jest oparta na miłości. Bóg wie, co ci trzeba. Gdy jeszcze nie mieliśmy nic, czasem był czas, żeby Boga uwielbiać i szanować, a potem, kiedy coś już mamy, to Bóg nie jest nam potrzebny, chyba że w niedzielę. I chcę wam powiedzieć, korzystając, że jestem na parnie nadziei. Jeżeli przyszedłeś tutaj i mieszkasz tu, albo przyszedłeś się tu karmić duchowo i nie masz nic, złóż Bogu codziennie obietnicę w modlitwie. Cokolwiek mi dasz, będzie Twoje i tylko dla Twojej chwały będzie użyte.
Amen.
I tylko dla Twojej chwały. Łatwo zapomina człowiek, że Bóg nie potrzebuje nas, lecz my potrzebujemy Boga. Bóg potrzebuje nas tylko dlatego, że nas tak bardzo kocha, dlatego za nami idzie, za nami biegnie, za nami krzyczał, dlatego został przybity do krzyża. Ale przyszedł dzień, kiedy Bóg już dłużej nie chce patrzeć na lata niewiedzy, mówi list do Hebrajczyków. Przyszedł dzień, kiedy rozległ się głos: kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie, bierzcie swój krzyż, chodźcie za mną. Przyszedł czas, żebyście poszli za mną. Wiecie, w naszych zborach, pamiętam, przyszły takie lata, siał spustoszenie, tak zwany marketing sieciowy. Po nabożeństwach łatwiej było sobie kupić kaktusa, puchę z jakimś kremem albo mydło, niż uzyskać modlitwę. Pamiętam ludzi, którzy kiedyś przychodziłem do nich, śmierdząc piwskiem i papierosami. Modlili się do mnie. Na stole w ich domach leżała Biblia. Potem się dorobili. Przychodziłem do nich, a na stole leżała książka: jak przekonywać ludzi do kupienia Twojego produktu. Jak być bogatym. Jak sprzedać więcej. Wiecie, kiedy mieli spotkania biznesowe i prezentacje? W środy i w niedzielę rano. Ja im mówię: wiecie co, jakbym był diabłem, to bym to zrobił w środy i w niedzielę rano wam. Że wy nie widzicie. Czy Bóg chce nam zabrać nasze woły? Czy nie bardziej Bóg chce powiedzieć ci: chodź teraz do mnie, a woły pobłogosławimy. Czy Bóg pragnie, aby człowiek radował się razem z Nim i abyś dziękczynieniem w sercu w odpowiednim czasie próbował, oglądał i doświadczał, wszystkiego doświadczał z Bogiem, żeby doświadczał. I nauka Ewangelii sukcesu mówi, że Bóg może przenosić góry. Ja często tym ludziom przypominam również, że Bóg może przenosić góry, że to prawda, ale usuwa również góry pieniędzy, jeśli go zasłaniają. Wierzę, że w zborze, w którym pastor, duszpasterz czy członkowie kościoła modlą się o innych, przyjdzie taki czas, że niektórzy zbankrutują i stracą. Nie wiem jak wy, pamiętam czas, kiedy byłem kapelanem więziennym. Na nasze nabożeństwa przychodziło około 300 więźniów. Wielu z nich po jakimś czasie swojej wiary ze złamanym sercem musiało przyznać wielką prawdę, że gdyby nie uderzyli w dno, nigdy by nie znaleźli Boga. Dopóki jeździli nowym Mercedesem i byli na szczycie góry w mafii, niczego by nie znaleźli, nie słuchaliby nawet. Ale kiedy najpierw stracili wszystko, a potem nawet skarpet nie mieli. Kiedy spali na ulicy, kiedy musieli kraść, żeby jeść. Kiedy potem w więzieniu byli zerem. Przychodził czas, kiedy zobaczyli, że jeśli Bóg im nie pomoże, to życie nie ma sensu. Pamiętam pewnego człowieka, który siedział za morderstwo. Wiedziałem, że on się nawrócił. Nie po tym, co mówił. Nie po tym, co nam wyznawał albo obiecywał. Ale po tym, że kiedyś usłyszałem go dyskretnie, jak modlił się: Boże, dziękuję Ci, że trafiłem do więzienia, że tu mnie znalazłeś. Podziękuj Bogu za to, gdzie dziś jesteś. Nie wiem, w jakim miejscu swojego życia jesteś, ale wiem jedno. Oto znalazłeś się w miejscu, w którym do Twoich uszu docierają dzisiaj słowa. Jezus chce dalej to nieść z Tobą. Podziękuj Mu. Może ktoś z Was jest bezdomny i powie mi: no, łatwo Ci się mówi, bo Ty nie jesteś bezdomny. To nie moja wina, że nie jestem bezdomny. Mogę być. Może będziesz bogaty albo biedny. Może ktoś powie: to wiesz, się dobrze mówi, bo jesteś mądrzejszy albo głupszy niż ja. To nie moja wina, że jestem głupszy od Ciebie albo mądrzejszy. Podziękuj Bogu. Nie spodziewajcie się złego od Pana. Cię tak samo głupie, jak wiara w Bożą miłość wbrew wszystkiemu, co się robi, jest tak samo głupie myślenie o Bogu jako jakimś zawistnym Bogu, który zawsze będzie chciał Wam zabierać, odbierać, niszczyć tylko po to, żebyście się nawrócili. Bóg mówi: chodź do mnie dziś, kimkolwiek jesteś, taki jak jesteś. Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Popatrzcie, na jaką ucztę zostali zaproszeni. To jest jakby ostatni punkt, o którym chcę powiedzieć, a potem chciałbym zakończyć powoli ten wykład. Mam jeszcze czas trochę? Nie wiem, ile wysiedzicie jeszcze. Wiecie, popatrzcie, co to za uczta. Gdybyś wiedział z żoną, na jaką ucztę Bóg cię zaprasza, to nie tłumaczyłbyś małżeństwem swojego lenistwa. Albo nie tłumaczyłabyś małżeństwem swojego lenistwa. A myślę, że tak samo tu mąż może być wymówką. O, gdyby ludzie wiedzieli, jak Bóg może zmienić małżeństwo, które często diabeł zniszczył i tak bardzo zniszczył, że jest czasem już nie do odbudowania. Wiecie, na uczcie jest Pan i można z Nim porozmawiać. I w tym wypadku mamy obraz głupoty razy dwa. Bo ktoś sam nie wchodzi i mówi, że jego żona też nie wejdzie. Bo ktoś mówi za siebie i za swoją żonę. Bo ktoś mówi za siebie i za współmałżonka. Tak jak ja mówię, ja nie chcę doszukiwać się w przypowieści tego, co tam nie zostało powiedziane. Ale jakby też wierzę, że nie przypadkiem właśnie o polu, o wołach i o małżeństwie powiedział tam Pan. To są trzy dziedziny naszego życia. To, na czym budujemy. To, czym budujemy i się otaczamy. I to, z kim to robimy. Niesamowity werset 22. I jeszcze jest miejsce. Mogłeś przyjść z żoną. Jest miejsce. Chodź z żoną, ale chodźcie za Panem. U Pana jest miejsce dla dwojga ludzi. Czy będziecie we dwoje, gdyby Jezus przyszedł dziś? Słowo Boże zawsze daje Ci wybór. Do Mojżesza Pan powiedział: oto kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Życie albo śmierć. Wybieraj. Do Kościoła Pan powiedział: przed Tobą kładę wybór. Dwóch będzie w polu. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwóch będzie w łożu. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. I to nie znaczy, że jeden z małżonków musi zostać. Albo że jeden z rolników musi zostać. To znaczy wybór. Zawsze pół na pół. To nie jest przesłanie, że połowa Kościoła zostanie, a połowa będzie wzięta. Wybór. To albo to. Wybieraj. Ja dziękuję Bogu, że moją żonę poznałem na uczcie u Pana. Wiecie, mam kochaną żonę, która przebyła ze mną przez ostatnie lata wiele, wiele dróg, wiele, wiele kilometrów. I dziękujemy Bogu, że On w naszym domu żyje. Gdzie mamy w domu codziennie spotkanie modlitewne. Od kilku lat nie ma takiego dnia, żeby u nas w domu wieczorem nie było modlitwy na kolanach. I o jedno proszę. Mieszkaj w moim domu, Panie. Bądź w nim. Doświadczaj mnie, proszę. Chcę, żeby Bóg badał moje serce. Czasami to jest bardzo bolesne. Czasami to jest bardzo dziwne, kiedy Bóg bada serce. Z wieloma z was się dzieliłem świadectwem, że był nawet w mojej służbie taki dzień, kiedy Bóg złamał mnie i zwalił w sprawie, co do której byłem pewny, że postępuję dobrze. Kiedyś Bóg mi pokazał, że innym ludziom próbuję głosić ostrą, radykalną Ewangelię i świętego Boga, ale sobie rezerwuję Boga miłosiernego i łagodnego. Innymi słowy, nawróćcie się wszyscy, bo pójdziecie do piekła, ale Pan Kulec ma czas. Wiecie, Bóg zwalił mnie na kolana i pokazał mi, że Jego miłość jest tak samo wielka, jak Jego sąd. Że wybieraj i żyj całą Ewangelią, głoś całą Ewangelię. I Pan złamał mnie do bólu. Życzę wam społeczności z Bogiem. Życzę wam znania Go nie tylko ze słyszenia. Bóg nas zaprosił. Jak byście się czuli, gdybyście otrzymali ode mnie zaproszenie, że zapraszam cię na moje urodziny. Ubierasz się w garnitur, krawat, białą koszulę, pastujesz buty, twoja żona ubiera piękną jakąś tam kreację, kupujecie mi piękny prezent, pakujesz go w ładny papier, owijasz kokardą, stajesz u moich drzwi, żona naciska dzwonek, a ja otwieram, porywam prezent, czas, zamykam drzwi. Jeszcze słyszysz, jak mówię do żony, żeby tylko nie wleźli, bo kłopotów tylko z nimi. Jak się czuje człowiek, który by odkrył, że chce tylko od ciebie, żebyś mi coś dał, ale nie chce kochać ciebie? Jak się czuje Bóg w naszym życiu, któremu naszą myślą, naszymi uczynkami i naszym całym życiem mówimy: dawaj mi twoje błogosławieństwo, ale wynoś się z twoim prawem z mojego życia. Nie mówimy tego słowami, mówimy to krokami, mówimy to myślami, mówimy to tym, jak patrzymy. Pomyślałem, ile razy musiałem zranić Pana, który przyszedł do mnie w odwiedziny. Kiedy czytam objawienie, to tam jest takie miejsce, stoję u drzwi i kołaczę. Do kogo pukał? Do kogo stukał? Do kościoła. A kto to był, kto ten stukał do kościoła? Co robią ludzie w kościele? Ludzie się modlą. Ludzie mówią o Bogu. Żyją religią. Mają nabożeństwo. Mają swoje maleńkie religijne plany. Tylko jeden problem. Założyciel i życie kościoła stoi za drzwiami. Mają wszystko, tylko jego nie było. Ale nie poszedł, nie obraził się. Nie poszedł w stosunku do jednostki i do masy. Stoję i kołaczę. I Jezus zaprasza. Przyjmujemy zaproszenie. Amen. Ale czy odpowiemy na nie, kiedy przyjdzie czas? Przyjmujemy. Wszyscy mówimy, jestem wierzący i wierzę w Ewangelię, ale co będzie, kiedy Pan cię naprawdę powoła? Co będzie, kiedy jutro ktoś ci zaproponuje łapówkę za coś wspaniałego albo kłamstwo, za maleńki zysk? I powiesz, a takie jedno małe kłamstwo, taka jedna mała łapóweczka, taki jedno mały grzech, co on może? A Bóg w tym momencie powie, a ty chodź za mną. Teraz i tu, gdzie stoisz, wybierz mnie. Wiecie, wymówki opisane w tej przypowieści dotyczą nas wszystkich, ale uczą nas mądrości w naszej odpowiedzi. Uczą nas, aby w każdej dziedzinie swojego życia mówić Bogu tak i amen, ty wiesz najlepiej. Panie, to jest moje pole, moje woły, moja żona, moje życie. Ty jesteś Panem. Idę do ciebie, wszystko niech czeka, a żonę biorę z sobą. Bóg błogosławi ziemi, którą uprawia bogobojny człowiek. On powiedział, że jeżeli naród go odrzuci, on nie pobłogosławi ziemi, nie wyda plonu. Sprawa Boża była ważniejsza. Był czas w życiu Saula, że gdy usłyszał o poniżeniu Izraela, zarżnął woły i rozesłał je po całym kraju. Nie było niczego ważniejszego, ale był czas, kiedy Saulowi została już tylko religijna gadka, szmatka tak zwana. Przyszedł prorok. Wszystko miało być wycięte, bo było przeklęte. Saul do niego wyszedł i mówi tak, jak u nas niektórzy członkowie zboru. Chwała Bogu, wielki proroku! Zrobiliśmy wolę Bożą! A prorok mówi, a co to za odgłosy słyszę tam z tyłu za tobą? Czy nie wszystko miało być wycięte? On mówi, nie, my zostawiliśmy najlepsze, dla Pana oczywiście. Usłyszał, jesteś przeklęty. Kiedyś byłeś gorliwy, może. Kiedyś dla ciebie nie było, a teraz udajemy. Jeszcze ciągle potrafimy mówić alleluja, mówić chwała Bogu. Ciągle potrafimy udawać tego, kim nie jesteśmy. Elizeusz też zostawił woły. Przyszedł prorok. Elizeusz porąbał woły. Pług podpalił to dla Pana Boga i poszedł. Chodził całe życie z Eliaszem. Pewnego dnia Eliasz został zabrany. Przejął jego służbę. Warto było. Warto było żyć. Wiecie, wielkim grzechem jest zadowolenie z Bożych błogosławieństw i zupełne zbagatelizowanie dawcy tego, który daje. Wielkim grzechem jest porwać paczkę i zaczasnąć drzwi. Oto powód, czemu w naszych domach często i zborach jest coraz mniej błogosławieństw. Bo często jak marnotrawny syn zadowalamy się ochłapami. Słyszałem kiedyś od jednej siostry, jak mi mówi, bracie, chwała Bogu, mój mąż wczoraj wrócił do domu trzeźwy. Mówię, ty się zadowalasz niczym. Chwała będzie Bogu, jak się nawróci i odda życie Panu. To, że dziś jest trzeźwy, jutro będzie pijany. Żadna z poruszonych tutaj spraw, wiecie, nie jest nieważna. Pierwsze te dwie, te woły, to pole mogą poczekać. Ta trzecia czyni nas odpowiedzialnymi za dwoje ludzi. I Pan Jezus mówi, że chce współdziałać z Tobą ku dobremu. Mówi o miłości, o przyjaźni w Twoim życiu, że chce działać. Wiecie, w wielu domach mówimy, że Jezus jest Panem, ale tak naprawdę Jezus nie jest Panem. Ani naszego budżetu, ani naszego małżeństwa, ani tego, jak żyjemy, co robimy. Tak naprawdę Panem jest moda, towarzycho, to, co akurat wypada, czego nie wypada. W wielu domach Bóg nie ma żadnego wpływu na to, co się robi. Przynajmniej to jest moja obserwacja jako pastora. Tak się tylko mówi, że Jezus jest Panem. Ale tak naprawdę troszeczkę pod górkę jest taka teologia, która mówi, ty zobacz, jakoś tak czuję na sercu, bo to tak jakoś nie idzie, to chyba nie od Pana. Czy większość ludzi w Biblii, jak będzie czytać, jakoś nie szło. Dlatego, że to było od Pana. Co Bóg robi? Chciałbym podchodzić jakby do zakończenia tej historii. Co Bóg robi? Skoro ci, którzy wiedzieli i zostali zaproszeni, nie przyjdą, bo mają przed Bogiem dużo ważniejsze rzeczy, Bóg zaprasza tych, którzy przed Bogiem nie mają już nic. Może musiałeś wszystko w życiu stracić, żeby być zaproszonym. Może czasem musisz zrozumieć, że nic nie ma wartości w życiu, żeby być zaproszonym. I Bóg ma swoje sposoby. Bóg idzie szukać na drogę i pod płot. I zaczynają nawracać się ludzie, którymi gardził świat. Nieraz słyszeliście to stwierdzenie, powtórzę je. Kiedy dojdziemy do Królestwa Bożego, zdziwimy się, jak wielu ludzi tam będzie, których nie powinno według nas być. Zdziwimy się, jak wielu ludzi nie będzie, którzy zawsze myśleliśmy, że tam będą. I ktoś kiedyś mi dodał, i zdziwimy się, że my sami tam jesteśmy. Wiecie, kiedy ktoś na ziemi, kiedy ktoś z moich zborowników po nabożeństwie pyta pastorze, czy pójdziesz z żoną do nas w gości i zaprasza mnie na ucztę, to jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby mi dali to ciut wody i chleba. Tylko zawsze stół był zastawiony. A oto Bóg zaprasza na ucztę. Spodziewajcie się wiele. Warto zostawić wiele, aby zyskać wiele. Wiecie, uczta u Boga zaspokaja wszystkie pragnienia Jego dzieci. I On mówi w 23 wersecie, i przymuszaj. Podziękuj dzisiaj Bogu, że Cię przymusił. Znalazłeś Pana. Pamiętasz, w jakim dole byłeś, gdy Go znalazłeś? Psychologia Ci powie, no wiesz, no było Ci źle, no to się uwierzyłeś, że Bóg istnieje. Jest tylko jedna odpowiedź dla psychologa. Poczekam, aż Tobie będzie źle, też uwierzysz. Może nam się to czasem nie podobać, ale Bóg mówi, przymuszaj. Przecież my chcemy robić to, co nam się podoba. Kiedy w naszym więzieniu zaczęli się nawracać ludzie, Pastor Georg, mój nasz pierwszy pastor więziennego zboru, powiedział: wiesz, co to za ludzie idą? I szli po śniegu gęsiego do zboru. 300 więźniów, 4 recydywa i wyżej. On powiedział: Bóg zbiera ludzi spod płotów. Bóg zbiera ludzi z ulicy, bo Kościół na wolności nie chciał przyjąć. I zbierał spod płotu. I zbierał dziwnych ludzi. Wiecie, to ich życie w więzieniu, ich los bez jedzenia, bez domu, doprowadził ich do Boga. I zobaczyli, że to nie jest kolejna sztuczka nad ich życiem. Jestem jednym z tych ludzi. Kiedy szukałem, nikt nie chciał dać mi odpowiedzi. Chodziłem głodny. Ksiądz mnie wygonił, nie miał czasu. Ludzie nie mieli czasu. Przyszła do mnie dziewczyna, która była kiedyś narkomanką, którą niewiele wcześniej na dworcu chcieliśmy z kolegami pobić. I powiedziała mi o Jezusie. A ja przyjąłem i poszedłem. On mówi: jeśli kto przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Zadawałem sobie pytanie: Panie, jak mam przyjść do Ciebie i mieć w nienawiści wszystkich, których kocham? I wiecie, myślę, że ten werset ma sens. Całe Słowo Boże od Ducha Świętego jest natchnione. Amen. Jeśli kto przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Myślę, że miłość do Boga ma być tak wielka, żeby nasza miłość do rodziny wyglądała przy tym jak nienawiść. Ale ta nienawiść w oczach ludzi tego świata musi wyglądać jak najwspanialsza miłość. Oto porównanie duchowego z fizycznym. Oto duchowa głębia Bożego Słowa. Tak mnie kochaj, żebyś świat myślał, że o nic innego nie dbasz. Tak mnie kochaj, żebyś świat myślał, że oszalałeś. Tak mnie kochaj, żebyś świat pewnego dnia zobaczył, że wszyscy, którzy Cię otaczają, są Ci drodzy, a ja Ci jestem najdroższy. To jest Boże wezwanie. Mówimy o sprawach niebiańskich i taka ma być nasza norma. Bóg zastawił stół. Czas na nas, wiecie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wyobrażacie sobie taką wieczerzę? Pomyśl, chcesz miłować Pana Boga? No więc załóżmy, że już Go miłujesz. Chcesz żyć według Jego słowa? Załóżmy, że żyjesz. Chcę Ci coś powiedzieć. Pewnego dnia przyjdzie może zimny, mglisty wtorek, albo to będzie środa. Nie wiem, jaki to będzie dzień. Ale Ty będziesz człowiekiem, który kocha z całego serca Boga, miłuje Jego Słowo. Świat będzie się staczał w swojej głupocie, ale nie wiem, czy wiesz, do Twojego domu przyjdą niezwykli goście. Świat będzie wył w swojej bezradności, a Ty, kochając Boga i miłując Jego Słowo, czekaj na niezwykłych gości, bo właśnie się z Tobą umówili. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje i słowa mojego przestrzegać będzie, i tutaj widzę tych gości na drodze, i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kiedy, wiecie, czytałem ten werset, powiedziałem: o Boże, moje dzieci tak Cię potrzebują, moja rodzina, moja żona. Patrzyłem wieczorem, jak śpią moje dzieciaki, i powiedziałem: Panie, mieszkaj w tym domu. O, gdybym wiedział, że Ty tu jesteś, to wszystko inne nie ma znaczenia. Mogę być wszędzie, ale z Tobą. Nie chcę być nigdzie bez Ciebie. Mieszkaj w moim domu. Bóg się troszczy nawet, kiedy śpisz. Czasem wchodziłem w zimie, kiedy nie mieliśmy ogrzewania w domu i przykrywałem dzieci, które się odkryły. Kiedy się rano budziły, nie wiedziały o tym, że jest im ciepło, dlatego że czuwał tata. Myślę, że kiedy dojdziemy do Królestwa Bożego i Bóg pokaże nam wszystko i nic nie będzie już w tajemnicy, zobaczysz, w ilu miejscach ojciec zakrył Cię swoją ręką. Zobaczysz, w ilu miejscach przykrył tą kołderkę jak na dziecku. Zobaczysz, w ilu miejscach wziął i przeniósł nad przepaścią, a Ty nawet nie wiedziałeś. Tak się cieszę, że On powiedział tylko jedno: kochaj mnie i miłuj moje słowo, A Ojciec mój umiłuje Ciebie i przyjdziemy do Ciebie razem. I będziemy u Ciebie mieszkać. Kiedy takie odwiedziny przyjdą do Twojego życia, uwierz mi, że wszystko się w nim zmieni. Z takimi gośćmi jest o czym rozmawiać i otrzymasz odpowiedź na swoje pytania. To nie są goście, którzy nic nie zmienią w Twoim życiu. Czy można zaprosić gości do domu i zbagatelizować ich? Nikt tak nie robi. Takim czymś jest brak czasu na modlitwę i słowo w życiu człowieka. Przychodzą goście i chcą z Tobą być. Powiesz, ale jak mam miłować Boga? Kto ma przykazania moje i przestrzega mnie, ten mnie miłuje. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Nie musisz się uczyć na pamięć 10 przykazań. Chodź w Duchu Świętym. Na każdy dzień, w najbardziej niezwykłych sytuacjach, zawsze będziesz wiedział, jaka jest prawda. Bo prawda jest głębsza. Najczęściej w życiu, kiedy popełnialiśmy tak zwane świństwa i nieprawości, dobrze wiedzieliśmy, że robimy źle, prawda? Przynajmniej ja się przyznam, wiedziałem, że robię źle. Czasem nerwy mnie powodowały. Czasem coś nieodrodzonego w moim życiu znajdowało dostęp. Ale wiem jedno, że miłość do Boga jest czymś świadomym. To nie jest coś niechcąco. A więc gdy Go miłujesz, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I wcześniej Jezus powiedział, przyjdziemy do Ciebie. A tu mówi coś jeszcze w Jana 14:21. I ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. Chcę Wam powiedzieć o wielkiej tragedii. Wielu chrześcijan w dzisiejszych kościołach żyje bez objawienia Chrystusa jako Syna Bożego, jako żywej osoby. Oni wierzą, no takiego wiecie, tam Bóg, no jest Jezus, modlę się do Niego, jakoś to chyba będzie. To nie jest objawienie Syna Bożego. Dlatego znikło z kazalnic przesłanie o krzyżu, o krwi Jezusa, która zmywa każdy grzech, o Duchu Świętym. A zastąpiły je kazania o tym, jak być bogatym, zadowolonym z życia. Nigdy nie będziesz syty życia bez Jezusa. Tylko ten, kto naprawdę do Niego przyjdzie, nigdy pragnąć nie będzie. Nie tłumacz się przed Bożym powołaniem. Przyjmijcie to słowo dzisiaj, tak ode mnie, jak od przyjaciela. Powiem krótko, kończąc już. Reakcja Pana nie wskazywała za bardzo, że przyjął tłumaczenie tych gości. On nie przyjął ich tłumaczenia. Powiedział, nigdy nie zobaczą mojej uczty. Nie będą. Ja chcę tam być. Chcę tak biec, żeby wieniec dostać. A kiedy przyjdzie czas, żeby odejść, wiecie, chcę tak odchodzić, żeby ludzie, którzy będą tego świadkiem, nie musieli mówić, że byłem głupi albo mądry, ale żeby jedno powiedzieli, że kochałem Jezusa. Coś wam przeczytam, zanim skończę. Ale nie słuchajcie tego religijnym uchem. Wiecie, co jest religijne ucho? To jest takie ucho, co słucha i póki o Panu Bogu jest, to ono słucha. Jakbym coś krzyknął brzydkiego, to dopiero by się, a o czym on mówi? Wiecie, posłuchajcie tego prawdziwie uszami, co wam chcę przeczytać, kończąc. To jest z psalmu. Błogosławiony każdy, który boi się Pana, który kroczy Jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. To dotyczy wołów i pola. A teraz żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej. Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który boi się Pana. Chwała Jezusowi. Pomyślcie. Dzieciaki siedzą naokoło stołu. Bóg błogosławi dom. Życie znowu ma sens. Powiesz, jestem za daleko. To, co straciłem, już nie odrobię. To jest kłamstwo. Oto przywrócę wam lata, które pożarła szarańcza, mówi Pan. Nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno dla Boga. Bóg nigdy się nie spóźnił. Czy są rzeczy, których Bóg nie może zrobić i nigdy nie zrobią. Bóg nigdy nie będzie kłamał. Bóg nigdy nie zaprze się samego siebie. Bóg nigdy się nie spóźni i Bóg nigdy niczego nie musi próbować. Bóg czyni to, co chce. Jednym z największych Bożych atrybutów. Nie z atrybutów, którego żaden człowiek nie może mieć. To jest atrybut tylko Boga. Jest taki. Bóg nigdy nie zaczyna, jeżeli czegoś najpierw nie skończy. To jest Boży atrybut. Pan cię powołał, wiesz dlaczego? Bo już cię zobaczył w swojej chwale. Bo na krzyżu cię zobaczył tym, kim byłeś. Twoje imię zapisane jest w Księdze Życia. Biegnij do przodu. Przyjdzie czas chwały. Niech was Bóg błogosławi, przyjaciele. Z Bogiem.